Już kilka razy w tym miesiącu padło wyjaśnienie, dlaczego, co to znaczy typologia i dlaczego w grudniu mamy kazania, nauczanie typologiczne, więc ja już nie będę powtarzał, to można sprawdzić w poprzednich kazaniach. W tym sezonie, w tym roku mieliśmy możliwość posłuchania typologii, tego odniesienia, porównania z księgi Ezechiela o wysłych kościach i w jaki sposób to ożywienie zrealizowało się w Jezusie Chrystusie i w nas, jako Bożym Kościele. Tydzień temu wysłuchaliśmy całej serii podobieństw pomiędzy Józefem a Panem Jezusem, jak życie Józefa, Boże działanie przez Józefa jest podobne do tego, co mogliśmy zobaczyć w Ewangeliach i co znamy w osobie Pana Jezusa. I właściwie, jako że tą typologię, te porównania, te odniesienia robimy już od kilku lat, to należy się spodziewać, że za chwilę zaczną się powtarzać, ale zaczną się powtarzać z ust osób, które jeszcze na ten temat nie mówiły. Bo każdy z nas pamięta, o czym mówił, natomiast niekoniecznie pamięta, które typologie, które obrazy odniesienia ze Starego Testamentu były już użyte. Wydaje mi się, że to, o czym będę mówił dzisiaj, nie było jeszcze użyte, na pewno nie przeze mnie, ale też pamięć jest taka, jaka jest i też być może nie zawsze byłem w niedzielę grudniową. To, do czego chciałbym was zachęcić, to jest do tego, żeby w ramach, czy w miarę jak będziemy szli przez tekst i przez historię tego człowieka, żebyście sami próbowali odnaleźć połączenia, co jest podobnego lub co jest różnego, bo typologia też ma to do siebie, że czasami działa na zasadzie różnicy, że nie tylko, że jest podobne, ale właśnie, że jest znacząca różnica, że tu był zły król, a tu jest dobry król. Także też na to proszę zwróćcie uwagę i mam nadzieję, że w trakcie całego naszego rozważania tych wątków będzie więcej. Fragment, w którym rozgrywa się nasza historia, jest to moment, który następuje po tym, co słyszeliśmy tydzień temu, czyli Józefa już nie ma, ale jeszcze długo, długo przed tym, zanim pojawił się prorok Ezechiel. Ale w pewnym sensie Józef wywołał tą sytuację, której się za chwilę przyjrzymy, ponieważ to oczywiście z Bożego prowadzenia, ale dzięki niemu Izrael znalazł się w Egipcie. I tak jak w tym Egipcie żyło im się bardzo dobrze przez jakiś czas, póki panowała inna dynastia faraonów. Jak wiemy z historii, w Egipcie zmieniały się dynastie i te dynastie jeszcze miały to do siebie, że jak nowa przychodziła do władzy, to wymazywała całą historię poprzedniej. Dosyć łatwo to było zrobić, bo trzeba było tylko tam centymetr zdjąć ze ściany hieroglifów i już nie było, panie, nic o poprzednich faraonach, o poprzednich rodzinach. Zresztą tym też tłumaczy się, dlaczego ten faraon był tak chętny Józefa przyjąć na swój dwór, ponieważ on był nowym faraonem. On nie wywodził się z pokoleń egipskich, dlatego wszyscy dla niego byli nowi, więc Józef, dlaczego nie? On nie musiał pochodzić z żadnego szlacheckiego rodu. Ale w tym momencie są bardzo trudne czasy. Są bardzo trudne czasy dla Egiptu, są bardzo trudne czasy dla Izraela. A trudne czasy wymagają trudnych rozwiązań. Będziemy mówić o narodzinach Zbawiciela, a sięgniemy do drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, Exodus. Jest to moment, w którym faraon jest zaniepokojony rosnącą liczebnością imigrantów i próbuje różnych sposobów na to, żeby ta fala imigrantów nie zalała całego Egiptu. Najpierw zmusił Izrael, Boży lud, by stali się jego niewolnikami. Ale jak czytamy w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie, im bardziej Izrael był uciskany, tym bardziej się rozmnażali i rozprzestrzeniali. Następnie faraon postanowił zabić każdego żydowskiego chłopca zaraz po urodzeniu, dlatego wezwał położne, jedna się nazywała Szifra, druga Puła, ale te dwie wspaniałe kobiety przeciwstawiły się faraonowi. Rezultatem tego lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. W sumie poza tym, że faraon był brutalnym, krwawym tyranem, to jakiś taki lewy jeszcze był. Bo co pomysł jakiś miał i go wdrożył? to okazywało się, że rezultat jest całkowicie w drugą stronę. Izraelitów było coraz więcej, stawali się coraz bardziej znaczący, wpływowi, potężni. Więc po niepowodzeniu z niewolnictwem, po niepowodzeniu z dzieciobójstwem, w końcu uciekł się do ludobójstwa. Jeszcze w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie, Faraon rozkazał całemu swojemu ludowi, już tutaj nie wspomaga się położnymi, nie wspomaga się, powiedzmy, współpracującymi Izraelitami, ale wciąga to swój lud, żeby każdego chłopca, który się urodzi, wrzucić do Nilu. Ale każdą dziewczynkę pozostawić przy życiu. Co za potwór. Bezwzględny. I też widzimy, jak niska była wartość dziecka w tamtych czasach. I właśnie w takich rozpaczliwych czasach pewna młoda para żydowska odważyła się pobrać, a kiedy się pobrali, to i zaszli w ciążę. I to kilka razy. Bo nasz główny bohater jest trzecim ich dzieckiem z kolei i najwidoczniej te poprzednie urodziły się zanim był nakaz wrzucania, bo pierwszemu synowi, najstarszemu bratu udało się jakoś przeżyć. Czytamy o tym w drugim rozdziale. Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z rodu Lewiego. Kobieta zaszła w ciążę i urodziła syna. A widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A zresztą, co miała zrobić ta matka? Jej dziecko było pięknym, zdrowym chłopcem. Nawet jeśli nie zdawała sobie sprawy, że wydała na świat Zbawiciela czy Wybawiciela, to widziała w nim coś wyjątkowego. Ale tym bardziej przerażające było to, że ten chłopak urodził się z wyrokiem śmierci. W każdej chwili przechodzący obok domu Egipcjanin mógł usłyszeć płacz dziecka, wejść do domu, wyrwać go z rąk matki i wrzucić do wielkiej rzeki, jaką był Nil. Przez 3 miesiące kobieta żyła w ciągłym strachu, tuląc swoje dziecko i szepcząc, żeby było cicho, żeby nie płakało, żeby nie krzyczało. W tym momencie narracji tej historii Biblia jeszcze nie wspomina imienia matki, ale to głównie dlatego, że uwaga nasza jest skupiona na dziecku. Później dowiemy się, że ta kobieta nazywała się Jokebet i że była żoną Amrama. Tutaj pozostaje bezimienną, anonimową, wydawałoby się, że zwykłą kobietą. Jedyną niezwykłą rzeczą było to, że żyła wiarą. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, tam w galerii bohaterów wiary czytamy, że przez wiarę rodzice Mojżesza, chociaż w tej historii ojca nie ma, ale wiadomo, że było to i przy pomocy również Amrama, ukrywali go przez 3 miesiące po jego urodzeniu, ponieważ widzieli, że nie jest zwykłym dzieckiem i nie bali się królewskiego edyktu czy faraona. Ta odważna para bała się bardziej Boga niż jakiegokolwiek człowieka i byli zdeterminowani, by żyć wiarą. Poza tym wychowywanie dziecka to jest zawsze pewien test naszej wiary. Jak wychowujemy nasze dzieci? Wiary w sensie, w czym jest nasza ufność, jeśli chodzi o dobro naszych dzieci. Jesteśmy pod wpływem różnych treści, różnych trendów. Jesteśmy wręcz bombardowani. Konserwatywne modele są wyśmiewane. Posiadanie dziecka w tych złych czasach jest aktem wiary, ale wychowywanie go pobożnie jest testem na wiarę jego rodziców. To konkretne dziecko przyszło na świat w czasach, na które żadna matka nie była gotowa i Jokebet również nie była gotowa. Ale trudne czasy wymagają trudnych rozwiązań. Dalej w tym fragmencie czytamy, że nie mogła go jednak ukrywać dłużej. Wzięła więc koszyk z papirusu, pokryła go żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i położyła w sitowiu na brzegu Nilu. Przez 3 miesiące dziecko przeżyło niewykryte. Ale możemy zakładać, że kobieta była już u kresu swoich sił, że jej emocje już były kłębkiem nerwów. przez to nieustające napięcie. No, dziecko nie może być cicho cały czas. Dzieci mają to do siebie, jak dobrze wiemy, że wydają różne odgłosy i to często w niekontrolowanych czy niespodziewanych momentach. Bo gdyby się jeszcze umówili, teraz wszyscy głośno krzyczymy albo śpiewamy i dziecko sobie pokrzyczy i mu wystarczy na resztę dnia, ale tak przecież nie jest. Więc obawiała się, że im dłużej to dziecko będzie razem z nimi, będzie coraz bardziej aktywne, będzie coraz bardziej głośne. Poza tym w domu nie można trzymać. Cały czas te domy nie były duże, więc było oczywiste, że za chwilę zostanie odkryte. I zanim posłała swoje ukochane dziecko, by zmierzyło się z krokodylami w Nilu, zrobiło wszystko, co było w jej mocy, żeby je chronić. Najprawdopodobniej ten koszyk papirusu to był element kołyski, w którym on leżał. I wzięła ten koszyk, uszczelniła go jako małą łódź, pokrywając smołą, żywicą. Zamknęła pokrywę, położyła na powierzchnię wody w trzcinach. I znowu to był w pewnym sensie kolejny akt jej takiego twórczego nieposłuszeństwa. Bo gdy faraon zarządził, że wszyscy nowonarodzeni chłopcy mają być wrzuceni do rzeki, to w sumie tam od razu powinien Mojżesz trafić. Po 3 miesiącach jednak ten los ma się dopełnić. I to nadal było sprzeczne z instynktem macierzyńskim jego matki, ale w tym momencie nie widziała innego rozwiązania. I było to właściwie jedyne, co ta kobieta mogła zrobić poprzez wiarę, otrzymawszy syna jako dar od Pana, z wiarą oddać go z powrotem w jego ręce. Skąd tak wnioskujemy? No właśnie stąd, że Jochebed raczej nie wysłałaby swojej córki, żeby obserwowała, co się stanie z koszem, gdy spodziewała się, że jej dziecko za chwilę padnie łupem krokodyli w rzece. Wysłała swoją córkę, mówi, idź za nim i patrz, co będzie dalej. I ufała, że Bóg jest łaskawy, że zatroszczy się. Pozwoliła odejść swojemu dziecku, nawet nie wiedząc jeszcze, że był to część Bożego planu, aby pomóc mu osiągnąć jego przeznaczenie. Bo to małe dziecko miało stać się wybawicielem, zbawicielem Izraela. I z jego narodzin dowiadujemy się co najmniej 3 rzeczy na temat istoty zbawienia, tego Bożego zbawienia, Bożego ratunku. Pierwszą z nich jest to, że Bóg dokonuje zbawienia, dokonuje ratunku w ludzkiej historii. I nie będę poruszał teraz tematu historyczności Mojżesza, ponieważ to jest cały rozdział archeologii biblijnej i historii starożytnego Egiptu, ale narodziny Mojżesza uczą nas tego, że Boży ratunek dokonuje się w konkretnych momentach prawdziwej historii. Nie w jakiejś opowieści sfabularyzowanej historycznej, nie w jakimś micie, nie w abstrakcji, ale w prawdziwym życiu. Bóg ratuje ciebie, Bóg ratuje mnie każdego dnia od niezliczonych niebezpieczeństw i zagrożeń. Czasami to zauważamy, czasami nie, ale to się dzieje w naszej historii, w naszym czasie. Nie jest to jakaś myśl abstrakcyjnej teologii, że generalnie Bóg jest zbawiającym. Gdzieś tam On robi to w konkretnym momencie, w konkretnym czasie naszej ludzkiej historii. Wspomnienie o problemach, z którymi się borykamy w codziennym życiu, z których Bóg nas wyrywa, prowadzi nas do drugiej lekcji. Otóż w zbawieniu Bóg zwycięża zło. On ratuje od zła. Faraon był niegodziwym człowiekiem. On ani nie zgadzał się z Bożymi planami, Boga nie uznawał, nienawidził, a ponieważ też nienawidził Boga, to gardził jego ludem. Tak więc Izraelici żyli w strachu przed tym brutalnym tyranem, który próbował wymordować ich potomstwo. Próba unicestwienia, czy opanowania, czy stłamszenia Izraelitów przez Faraona daje nam wgląd w moc zła, które nigdy nie jest nasycone. Jedną z charakterystyk zła jest to, że zło nigdy nie mówi dosyć. Zawsze chce więcej. I za każdym razem, gdy plany Faraona były udaremnione, obmyślał kolejny plan, który był jeszcze obszerniejszy w swoim zakresie i bardziej śmiercionośny w wykonaniu. Plan A, jak pamiętamy, polegał na stłamszeniu Izraelitów rózgą niewolnictwa. Plan B polegał na potajemnym zabiciu ich męskich potomków. Być może faraon sądził, że hebrajskie dziewczęta zostaną zasymilowane poprzez małżeństwo z Egipcjanami, co raczej Egipcjanie nie żenili się z obcymi. Ale na pewno nie uformują wojska, więc nie ma się co nimi przejmować, a ręce do pracy są potrzebne. Gdy oba te plany zawiodły, planem C była śmierć przez utopienie w Nilu i dzięki temu ostatecznemu, ludobójczemu rozwiązaniu ta mordercza deprawacja faraona wyszła na jaw, że nie poprzestanie, dopóki już nie tylko on, ale cały Egipt zostanie wplątany w jego zbrodnie przeciwko ludzkości. I w ten sposób zło mogłoby się rozprzestrzeniać bez końca, chyba że zostanie zatrzymane przez Boga. I widzimy to i w historii faraona, ale widzimy to w historii każdego tyrana. Jego potęga rosła do momentu, kiedy Bóg mówił dosyć. I wtedy upadał. Bo zło jest nienasycone i dążyłoby do całkowitego wyniszczenia człowieka. Ale to, co człowiek początkowo ośmiela się czynić tylko prywatnie, stopniowo staje się bezwstydne nawet publicznie i w wyniku czego wielu innych ludzi zostaje wciągniętych w otchłań zła. I ten schemat powtarzał się wielokrotnie w smutnej historii ludzkości i będzie się jeszcze powtarzał wiele razy, dopóki Pan Jezus nie powróci. W swoim komentarzu do Księgi Wyjścia bardzo znany szwedzki z pochodzenia biblista Göran Larsson porównuje pogrom faraona z Holokaustem Hitlera. Stopniowa eskalacja w nazistowskich Niemczech od propagandy nienawiści, żeby bojkotować handel, zakaz wykonywania przez Żydów niektórych zawodów, kroki w kierunku segregacji rasowej, otwarta przemoc Nocy Kryształowej, getta, obozy pracy, a wreszcie Auschwitz i tak zwane ostateczne rozwiązanie są z pewnością wyjątkowe w swoich upiornych wymiarach. Jednak podstawowy wzór można dostrzec w tragicznym dramacie rozegranym 3000 lat wcześniej. Zło eskaluje. Zaczyna się prywatnie, zaczyna się nawet może od żartów, ale później zaczyna roztaczać coraz szersze kręgi. Ta sama tragedia rozgrywa się ponownie w naszych czasach w walce między życiem a śmiercią. Chrześcijańska moralność naszego kraju nigdy nie dopuszczała swobodnego dostępu do aborcji. Nigdy. Nawet czasy powojennego komunizmu dopuszczały aborcję tylko i wyłącznie dla ratowania życia matki oraz jeśli osoba miała zaświadczenie z prokuratury, że był gwałt. Tylko podczas niemieckiej okupacji aborcja była na życzenie. Tylko wtedy, kiedy okupant, który traktował ludzi pochodzenia słowiańskiego jako niższego człowieka, mówił: mordujcie się ile chcecie, nie będziemy w to ignorować. Wy i wasze dzieci nie jesteście dla nas w pełni ludźmi. Tylko wtedy, jedyny moment, kiedy w sumie Polski nie było de facto, była aborcja dostępna na życzenie. Jednak czasy się zmieniły, pojawił się dobrobyt, indywidualizm, hedonizm, czyli życie dla przyjemności, unikanie czegokolwiek, co jest nieprzyjemne. Poza tym głośne i bogate lobby krajów na zachód od Polski też zrobiło swoje. Coraz bardziej pierwsze 9 miesięcy życia człowieka staje się najbardziej niebezpieczne w całym jego życiu. W takich żyjemy czasach. Kolejnym naturalnym polem walki będzie eutanazja, gdy już aborcja będzie powszechnie dostępna na życzenie w naszym kraju. Czy wiecie, że w zeszłym roku w Unii Europejskiej dokonano kilkudziesięciu tysięcy eutanazji? W poprzednim, 23, z tego jeszcze nie ma świeżych danych. Głównie Holandia, ale też Belgia, Hiszpania, Portugalia czy Szwajcaria. Sporo też jest w Wielkiej Brytanii, ale ona już nie jest w Unii Europejskiej, więc tej statystyce nie było. I znowu, początkowo eutanazja była praktykowana jedynie przez pracowników służby zdrowia, którzy ukradkiem podawali śmiertelny lek. Jeszcze za naszego życia prawo do tak zwanej godnej śmierci stanie się kolejnym haniebnym dowodem upadku człowieka. I pierwsza, jak zawsze, będzie eutanazja dobrowolna, że sam chce zakończyć swoje życie, bo nie chce mi się żyć z różnych powodów. I niekoniecznie z powodu bólu fizycznego, nadchodzącej śmierci, to może być niepowodzenie miłosne, co coraz częściej się dzieje w Europie Zachodniej. Ale następna będzie eutanazja niedobrowolna, czyli rodzina podejmuje decyzję za członka rodziny. I to już się dzieje i w Europie Zachodniej, i w niektórych Stanach. Nie jest więc jakimś alarmistycznym stwierdzenie, że jeśli w jakiś sposób nie zostanie to powstrzymane, ta kultura śmierci będzie nadal rosła i rozprzestrzeniała się w nieskończoność, ponieważ stoi za nią diabeł, który nienawidzi Boga, więc nienawidzi również człowieka stworzonego na jego obraz i podobieństwo. Wracając do Mojżesza, w najciemniejszym momencie niewoli Izraela, gdy zło szalało, dzieci były mordowane, ludzie byli eksploatowani do kresu swojej możliwości, gdzie nie było opieki społecznej, gdzie nie było emerytury, gdzie albo byłeś przydatnym do pracy, albo cię nie było. Gdzie zło szalało, tyran zdawał się triumfować. W tym samym momencie Bóg działał w historii, aby ocalić swój lud. I jego plan zakładał, że małe dziecko urodzi się w tajemnicy, a następnie spłynie rzeką wprost do drzwi pałacu Faraona. W swoim triumfie nad złem Bóg wykazał się tutaj prawdziwie boskim poczuciem humoru. Ten, który powinien zginąć, doprowadzi Egipt do upadku. Mówiliśmy o tym, że Bóg dokonuje zbawienia w ludzkiej historii. W tym zbawieniu Bóg zwycięża zło. A trzecią rzeczą, którą uczymy się o zbawieniu, jest to, że jest ono dziełem Boga od początku do końca. To nie jest tylko tak, że Bóg inicjuje i zobaczymy, jak się potoczy. On inicjuje, prowadzi aż do samego końca. Bóg działał przy narodzinach tego Zbawiciela. To w końcu Bóg ukształtował dziecko w łonie matki i bezpiecznie sprowadził je na świat. I Biblia zwraca na to uwagę, czego nie widać w naszym tłumaczeniu, że gdy jego matka widziała, że chłopiec jest piękny. I tu jest takie pytanie, a co gdyby chłopiec nie był piękny? I to jest złe pytanie, a właściwie pytanie jest dobre, całkiem w punkt, tylko że językowo ono nie jest właściwe, ponieważ jest to echo historii stworzenia, gdy Bóg stwarzał wszystko i widział, że było to dobre, to jest dokładnie to samo słowo. Tylko że my nie powiemy, o jaki dzidziuś, jaki on jest dobry, tylko powiemy szczerze lub mniej, jaki on jest śliczny. Albo że ma wszystko, co powinien mieć. Natomiast właśnie w tym, że Bóg działał w narodzinach tego Zbawiciela, to podkreślenie i zauważyli się też, że w Hebrajczyków nie ma tam, że jest piękny, tylko że był wyjątkowy. Tak jak Bóg, gdy stwarza ten świat. Bóg działał również w koszyku z tego papirusu. Bo jakkolwiek powszechne było umieszczanie dzieci w kołysce, to raczej niezwykłe i nie do końca bezpieczne było przekształcanie jej w łódź. Ale w tym momencie Boży plan zwycięstwa ze złem płynął w dół Nilu w małym papirusowym koszyku, bez względu na to, jak przerażające to było doświadczenie dla małego Mojżesza. On oczywiście nie wie, co się dzieje, ale był przerażony, bo kiedy córka Faraona go zobaczyła, on płakał, on krzyczał, był przerażony. To jednak on nigdy nie był bardziej bezpieczny niż wtedy, kiedy był w tym koszyku, bo tam Bóg nad nim czuwał. Ludzka perspektywa będzie tragedia. My mamy inną, ponieważ znamy tą historię, więc tutaj nie ma zaskoczenia, że wyczekujemy i co było dalej, bo wiemy dobrze, co było dalej, ale tak naprawdę to Boże prowadzenie, to Boże działanie było takie. Bóg działał również w życiu córki Faraona. Dzięki Bożej opatrzności zeszła ona nad rzekę we właściwym momencie. We właściwym miejscu, żeby odkryć Mojżesza. Czytamy w 5 wersecie, kiedy córka Faraona zeszła na brzeg Nilu, aby się kąpać, a jej służące przechadzały się brzegiem Nilu i zobaczyła koszyk wśród sitowia. Posłała więc służącą, aby go przyniosła. To również był bardzo niebezpieczny moment. Pomimo najlepszych intencji Jochebed, jego mamy, jej dziecko ciągle było w niebezpieczeństwie. W końcu Egipcjanie mieli rozkaz topić hebrajskie dzieci, a ta kobieta nie była zwykłą Egipcjanką, to w końcu była córka samego Faraona. I tutaj, gdybyśmy nie znali dalej historii, moglibyśmy powiedzieć, że z rosnącym napięciem czytamy, kiedy go otworzyła, ten koszyk oczywiście, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopiec. Ale zamiast go wyrzucić do rzeki z pogardą albo nawet z szyderstwem, aha, myśleliście, że wam się uda, zlitowała się nad nim i powiedziała, to jest dziecko hebrajskie. W chwili, gdy zajrzała do koszyka, ciekawość tej młodej kobiety zmieniła się we współczucie. I córka Faraona zdała sobie sprawę, że był to hebrajski niewolnik. Jeśli ktoś z was tutaj wychował się na animowanym filmie o Mojżeszu w Egipcie, to tam jest wiele zakłamań, a jedno z tych zakłamań jest takie, że Mojżesz, póki nie poszedł sobie na spacer w rejony hebrajskie, nie miał pojęcia, że jest Żydem. Od samego początku wszyscy wiedzieli, że on jest Żydem. Co więcej, jak się zaraz dowiemy, on przecież dorastał wśród Żydów. Wbrew rozkazom ojca postanowiła adoptować go jako własnego syna. I w sumie litość tej młodej kobiety przypomina nam, że Eksodus nie był tylko dla Żydów. Ostatecznie miał on na celu zbawienie całego świata, nie tylko Izraela, w tym Egipcjan. Kiedy Izraelici w końcu opuścili Egipt, czytamy w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, że szły z nimi także rzesze różnych ludzi. Bardzo prawdopodobne, że przynajmniej niektórzy z nich byli Egipcjanami. I nie jest to zaskakujące, ponieważ Bóg zawsze planował zbawienie ludzi z każdego plemienia, języka i narodu. Prorok Izajasz w 19 rozdziale obiecuje, że Pan da się poznać Egiptowi. Że pewnego dnia Bóg powie, błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud. A obietnica ta spełniła się już w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Egipcjanie są wymienieni w liście tych wszystkich ludzi, którzy słuchają pierwszego kazania Piotra, są jako narodowość wymienieni, że byli tam również ludzie z Egiptu. Usłyszeli dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie we własnym języku. I od tego czasu znajdują zbawienie w Chrystusie. I w sumie chrześcijanie na całym świecie mogą dołączyć się do swoich egipskich braci i sióstr, dziękując Bogu za córkę Faraona, dobrą pogankę, która była częścią zbawczego planu Bożego. Nieświadomą oczywiście, ale dobra poganka z niej była. Bóg działał również przez siostrę Mojżesza, która miała na imię Miriam, jak się dowiadujemy później. Matka dziewczynki, jak już mówiłem, dała jej ścisłe instrukcje, aby nie spuszczała z oczu swojego młodszego brata, więc stanęła z daleka, aby zobaczyć, co się z nim stanie. Czytamy w wersecie 4. Widać, że Miriam była odważną i mądrą dziewczyną i była zdeterminowana, żeby uratować swojego młodszego brata. Stała na brzegu rzeki ze wstrzymanym oddechem, oczekując, i co teraz zrobią Egipcjanie. I kiedy zdała sobie sprawę, co się dzieje, że jednak nie został wyrzucony do wody, zrozumiała, że nie ma ani chwili do stracenia, pobiegła i zwróciła się do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci jakąś hebrajską kobietę karmiącą, aby wykarmiła ci to dziecko? Córka Faraona odpowiedziała, idź. A głupia nie była, nie mogła przypuszczać, że akurat można się zdarzyć, że tą karmiącą kobietą może być ta, która jeszcze do dzisiaj rana karmiła tego chłopaka, więc wie, jak się nim zaopiekować. Więc jak czytamy w wersecie, poszła więc i przywołała matkę dziecka. Bóg również działał przez matkę Mojżesza. I chyba Faraon jednak nie docenił kobiet izraelskich, starając się wyeliminować tylko chłopaków. Bo tutaj całkiem konkretną rolę w tym planie zbawienia odgrywają kobiety. Weź to dziecko ze sobą, wykarm je, a ja ci zapłacę. Kobieta wzięła więc dziecko i je wykarmiła. Możemy sobie tylko wyobrazić radość, jaką odczuwała Jochebed, przyjmując własne dziecko z powrotem pod opiekę. I w ogóle jak to Bóg fantastycznie wymyślił. Dostawać wynagrodzenie za wychowywanie własnego ukochanego syna i to z kieszeni samego Faraona. No po prostu Jochebed dowiedziała się, że w zbawieniu Bóg zaspokaja najgłębsze pragnienia naszego serca. Najgłębsze pragnienia, najgłębsze potrzeby ludzi, których On planuje zbawić. Moje pytanie jest, czy w to wierzysz? Bóg wcale nie chce, żebyśmy byli stoikami. Żebyśmy byli deterministami. Że jest jak jest, Bóg jest suwerenny, realizuje swój plan, w sumie nie mam nic do powiedzenia, poza amen albo, no właśnie, amen. I to jeszcze powinienem się uśmiechnąć. Tak nie jest. Bóg zna nasze pragnienia, zna nasze potrzeby i w swoim zbawieniu On zaspokaja nasze najgłębsze pragnienia serca. Czy wierzysz, że Bóg robi to, co jest najlepsze dla ciebie? Nie tylko dla swojego ludu, nie tylko dla Kościoła, ale także dla ciebie osobiście. Że jeśli On jest twoim Bogiem, to to, co się dzieje w tym momencie w twoim życiu, znaczy w tym momencie albo w danym momencie, że to naprawdę jest najlepsze, co Bóg ma dla ciebie. Chociaż my często w momentach prób i troski bylibyśmy w stanie wymyślić o wiele lepsze rozwiązania niż te, które daje nam Bóg, tylko to jest właśnie bałwochwalstwo. My zmieniamy sobie wtedy Boga. W Jego zbawczym działaniu On daje nam to, co jest dla nas najlepsze w danym momencie. Tylko czy jesteśmy w stanie w to uwierzyć i to przyjąć? Wszystko to, co tutaj się działo, to, że w sumie Miriam zadziałała tak, jakby robiła przysługę córce Faraona, dbając o własnego, to wszystko było elementem Bożego planu zbawienia i korzyści dla Mojżesza. I w ogóle wczesne lata, te, które ukształtowały tożsamość Mojżesza, spędził z własną rodziną wśród ludu Bożego. Miał okazję nawiązać więź ze swoją matką, rodziną, otrzymać od niej podstawowe duchowe prawdy. Co prawda ona miała tylko 2-3 lata, nie więcej, żeby przekazać mu to, co mogła, najważniejsze życiowe, duchowe lekcje, ale wydaje się, że choć to niewiele czasu, to Mojżesz nigdy nie zapomniał tych lekcji, których nauczył się na kolanach swojej matki. Był żywym dowodem tego, że prawdą są słowa z przewodnicy Salomona 22 rozdziału: wychowuj chłopca odpowiednio do obranej drogi, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I chociaż Mojżesz też miał pod górkę swoimi, miał swoje pomysły, w jaki sposób uwolnić Izrael i tak dalej, Bóg powiedział nie, to był wierny temu, tej tożsamości, której nabrał w tak bardzo ważnych, formujących latach swojego życia, które dzięki Bogu mógł spędzić ze swoją mamą za pieniądze Faraona. Czytając dalej, gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Mojżesz nie dorastał jako niewolnik, ale jako syn córki Faraona, bezpieczny na jego dworze. I tam otrzymał najlepsze możliwe w tamtych czasach wykształcenie, o czym za chwilę przeczytam z Dziejów Apostolskich. Ale mając takie zaplecze, takie plecy w postaci córki Faraona, takie wykształcenie, takie możliwości, nie jest niczym niezwykłym, że jak czytamy w 11 rozdziale, był wysoko ceniony przez urzędników Faraona i przez lud. Bo to był szlachcic, to był arystokrata tamtych czasów. I istniał boski cel w edukacji Mojżesza, ponieważ Bóg przygotowywał go do wyprowadzenia swojego ludu z Egiptu. A jak wiemy z Rzymian 8:28, Bóg we wszystkim współdziała dla dobra z tymi, którzy Go kochają i którzy według postanowienia Jego są powołani. A narodziny Mojżesza są doskonałym przykładem tego, jak Bóg realizuje zbawienie w najdrobniejszych szczegółach. Ponad 1000 lat później Szczepan, który jest przesłuchiwany, a za chwilę ukamienowany, opowiadał historię zbawienia przed Sanhedrynem i zawarł w niej następujące szczegóły. Gdy zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, lud w Egipcie rozrósł się i rozmnożył. Co jest też spełnieniem pierwszego błogosławieństwa. Rozmnażajcie się i zapełniajcie całą ziemię. Trwało to aż do czasu, gdy nastał inny król w Egipcie, który nie znał Józefa. Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi. Zmusił naszych ojców do wyrzucenia swoich niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez 3 miesiące karmiono go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, zabrała go córka Faraona i wychowała jak własnego syna. Mojżesz został więc wykształcony we wszystkich naukach egipskich, był potężny w słowie i czynie. Oczywiście ta opowieść jest skrótowa, ponieważ Szczepan opowiada całą historię od początku, więc tutaj wielu elementów, które przed chwilą już czytaliśmy, nie zawiera. Zawiera te najważniejsze, jak Bóg go przygotowywał do realizacji jego części planu zbawienia. Historia małego Mojżesza w koszyku jest wspaniałą opowieścią o Bogu działającym w historii, aby triumfować nad złem, ale nie jest to cała historia. Mojżesz rzeczywiście był wybawcą, był zbawicielem Izraela, ale nie był tym zbawicielem przez duże Z. Długo po Eksodusie Izraelici wciąż czekali na narodziny innego zbawiciela. Zbawiciela, którego Mojżesz był jedynie zapowiedzią, typem, prototypem. I wyczuwamy tę tęsknotę, czytając końcówkę Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowa w 34 rozdziale. Nie powstał więcej w Izraelu taki prorok jak Mojżesz, którego by Pan spotkał twarzą w twarz. Ze względu na wszystkie znaki i cuda, które Pan polecił mu czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona i wszystkich jego sług i całej jego ziemi. Oraz ze względu na potężną rękę i wielką grozę, jaką wzbudził Mojżesz na oczach całego Izraela. Ale jego już nie ma. I co dalej? Ta tęsknota, to oczekiwanie. Później sędziowie, co jeden gorszy. Później królowie, co jeden gorszy. I to tęskne oczekiwanie. Boże, jak dopełni się Twój plan zbawienia? I następnie w Betlejem urodziło się małe dziecko, o którym czytamy w Hebrajczyków 3:3, uznane za godnego większej chwały od Mojżesza. I nie było to zwykłe dziecko, to był i jest Boży wcielony Syn, o którym czytamy w wyznaniu wiary, wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. To niezwykłe dziecko urodziło się w czasach, gdy Cezar August wydał dekret, aby spisać ludność całego Imperium Rzymskiego. Po co? Żeby skuteczniej ściągać podatki. Faraonowi też chodziło o pieniądze, żeby mieć bezwolną, tanią siłę roboczą. Cezar August miał trochę inną koncepcję, ale też chodziło o pieniądze. Podobnie jak Mojżesz, nasz Zbawiciel również urodził się z wyrokiem śmierci. Herod Wielki, tyran równie krwawy i brutalny jak każdy z faraonów, był zdeterminowany, żeby zabić nowonarodzonego króla żydowskiego. Jak pamiętamy, początkowo próbował to zrobić potajemnie, prosząc mędrców, aby zabić, żeby mu powiedzieli, gdzie jest Jezus i gdyby się dowiedział, to by go zabił. Kiedy ten śmiertelny plan się nie powiódł, Herod rozkazał swoim żołnierzom otwarcie, publicznie, bez żadnego ukrywania się, wymordować wszystkich małych chłopców w Betlejem. Ale w zbawieniu Bóg triumfuje nad złem. Tak więc podobnie jak Mojżesz, tak Pan Jezus został wybawiony od śmierci. Ostrzeżony we śnie Józef zabiera się z całą rodziną i ucieka gdzie? Do Egiptu. We wszystkich tych wydarzeniach Bóg realizował swój plan w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ zbawienie jest Jego dziełem od samego początku aż do końca. Ale narodziny Zbawiciela to był dopiero początek. Reszta wielkiego planu zbawienia również poszła zgodnie z planem. Z czasem dziecko zostało sprowadzone z Egiptu i trafiło znowu do ziemi Izraela, kiedy Józef miał kolejny sen, że ci, którzy czyhają na życie Twojego Syna już nie żyją. Zresztą podobnie usłyszał to Mojżesz. Możesz wrócić. Ten Faraon, który czyha na Twoje życie, już nie żyje. I tam czytamy w Ewangelii Łukasza, że rósł Pan Jezus, nabierał sił, napełniony mądrością, a łaska Boża była nad Nim. Żył doskonałym życiem. aż w końcu umarł doskonałą, odkupieńczą śmiercią. Ale w tej śmierci jest nasze zbawienie, ponieważ krzyż Chrystusa jest ostatecznym triumfem Boga nad złem. Śmierć Chrystusa na krzyżu jest ostatecznym triumfem Boga nad złem. Pytanie, czy w to wierzysz? Zbawienie, którego Bóg dokonał w historii, staje się naszym zbawieniem, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa przez wiarę. Zbawcza wiara jest zaufaniem, że z jednej strony Bóg jest taki, jak objawia nam się w swoim Słowie, z jednej strony, a z drugiej, że Jego jedyny Syn wziął na siebie nasz grzech, wziął na siebie grzech, wziął na siebie karę za grzech wszystkich tych, którzy ze skruszonym sercem przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie i pojednanie. Trudne czasy wymagają zdecydowanych rozwiązań. Rozwiązaniem tragicznej sytuacji grzesznego człowieka jest Zbawca, którego przyjście na świat będziemy uroczyście świętować za kilka dni. Rozwiązaniem tragicznej sytuacji Izraela w Egipcie był Mojżesz, posłany przez Boga, który ich później wyprowadził i poprowadził aż pod rzekę Jordan, żeby mogli wejść do ziemi obiecanej. Także przyjrzeliśmy się dzisiaj początkowi historii Mojżesza, wybawcy Izraela z niewoli w Egipcie, ale on był tylko zapowiedzią, tym, który wskazywał na prawdziwego Zbawiciela, tego, który ratuje, zbawia nas tu i teraz, nie po śmierci, nie gdzieś tam w wieczności, ale zbawia i ratuje tu i teraz, a skutki Jego zbawienia rozciągają się na całą wieczność. I w tym okresie przedświątecznym pytanie jest takie, czy świętujesz Jezusa Chrystusa jako Twojego Pana i Zbawcę, czy pewną postać historyczną, prawdziwą, wielką, wspaniałą, dobrą, z którą na pewno chciałoby się zaprzyjaźnić, gdyby żył dzisiaj, czy świętujesz jednak Zbawiciela, odwiecznego Bożego Syna, który stał się człowiekiem, żeby w moje miejsce i w Twoje miejsce, jeśli wierzysz, pójść na krzyż, wziąć nasz grzech i karę za nasze grzechy, żebyśmy mogli pojednać się z Bogiem, żebyśmy mogli z radością świętować Jezusa Chrystusa Nowonarodzonego. Amen.